Ludzie Biblii. Lidia. Prawdę mówiąc, niewiele o niej wiemy. Pragnę jednak przypomnieć tę postać, ponieważ jest ona pierwszą mieszkanką Europy, jaką święty Paweł zdobył dla wiary. Było to około 50 roku. Paweł odbywał drugą podróż misyjną. Wydaje się, że apostoł nie miał precyzyjnego planu, gdzie będzie głosił Ewangelię. Odwiedził najpierw wspólnoty w Pizydii i Likaonii, założone podczas pierwszej podróży misyjnej, potem udał się na północ, gdzieś w okolice dzisiejszej Ankary i głosił Ewangelię w krainie Galacji. Stamtąd kierował się ku południowemu zachodowi. Przeszedłszy przez Frygię, zbliżał się do rzymskiej prowincji Azji, której stolicą był Efes. Ale prowadził go Duch Święty, który, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, zabronił mu głosić słowo w Azji. Skierował się więc znów ku północy i próbował pójść do Bityni, sięgającej aż do Morza Czarnego. Ale i na to nie pozwolił mu Duch Jezusa, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Doszedł więc do zachodniego krańca Półwyspu Azji Mniejszej i znalazł się w jednym z najsławniejszych miejsc starożytności, w Troadzie, w porcie starożytnej Troi, opiewanej w arcydziełach Homera. Tam miał wizję. Ukazał mu się jakiś człowiek i prosił go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Apostoł potraktował to jako objawienie woli Bożej i przeprawił się przez Morze Egejskie na kontynent europejski. Trafił akurat na statek, którym z towarzyszami dopłynął do portu Neapolis, z którego najbliżej było do Filippi, miasta, które swą nazwę zawdzięczało swemu założycielowi Filipowi Macedońskiemu, ojcu Aleksandra Wielkiego. Miasto było zamieszkałe przez rodziny rzymskich żołnierzy. Niewielu tam było Żydów i Paweł nie znalazł nawet synagogi, w której swoim zwyczajem mógłby rozpocząć ewangelizację. Sądząc, że wyznawcy judaizmu mają jakieś wspólne miejsce modlitwy nad rzeką, nie pomylił się i w piątkowy wieczór znalazł tam kilka kobiet, z którymi rozmawiał. Nie mógł się jednak z nimi nawet pomodlić, bo zgodnie z żydowskimi zwyczajami do rozpoczęcia liturgicznych modlitw szabatowych potrzeba było przynajmniej 10 mężczyzn. Razem z tymi żydowskimi kobietami przyszła tam pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. To jest całe przedstawienie jej pochodzenia i zajęcia. Była zatem bojącą się Boga, a więc zanim Paweł ją spotkał, Lidia interesowała się już religią żydowską, zwłaszcza samą nauką o Bogu. Choć mieszkała na terenie Macedonii, czyli już w Europie, z pochodzenia nie była jednak Europejką. Pochodziła bowiem z miasta Tiatyry, założonego przez Aleksandra Wielkiego na terenie państwa lidyjskiego, czyli na terenie Lidii, a więc jej imię wskazywało na jej pochodzenie. Spotkana przez Pawła Lidia była z pochodzenia Lidyjką. Sprzedawała purpurę. Nie była to zatem kobieta żyjąca w poniżeniu, jak to bywało u ludów semickich. Prowadziła własne przedsiębiorstwo. Purpura w ścisłym tego słowa znaczeniu oznacza trwały barwnik pochodzenia organicznego, wytwarzany z rozgniecionych morskich ślimaków pewnego gatunku. Czasem jednak pod nazwą purpura rozumiano różnorodne tkaniny zabarwione takim barwnikiem. Dalsza jej charakterystyka dotyczy już jej wiary. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, powiedziała, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Mamy tu zapewne skrótową relację o całym szeregu wydarzeń. To wszystko zapewne nie stało się tego jednego dnia, kiedy Paweł spotkał ją nad rzeką. Przysłuchiwała się słowom Pawła przez szereg dni i może nawet zanim przyjęła chrzest, już w sposób właściwy dla dobrych, życzliwych kobiet wymogła na misjonarzach, że zamieszkali u niej. Pawłowi było to z pewnością na rękę, bo jej przedsiębiorstwo ułatwiało mu nabywanie materiałów do tkania, a potem zbywanie tej tkaniny, jaką on produkował i swoją pracą utrzymywał działalność misyjną, własną i swoich towarzyszy. Została ochrzczona razem ze swoim domem, czytamy w Dziejach Apostolskich. Nic bliższego nie wiemy o jej właściwej rodzinie. Być może była wdową po jakimś żołnierzu, który zginął w rzymskiej służbie. Przez określenie dom rozumiemy zwykle wszystkich domowników, łącznie ze służbą i pracownikami. Być może przedsiębiorstwo Lidii zajmowało się nie tylko handlem, ale i wyrobem tego barwnika spławianych w morzu skorupiaków. Być może zajmowało się także barwieniem tkaniny na purpurowy kolor. Jej dom przecież musiał być obszerny, skoro zaprosiła i gościła czterech misjonarzy, bo Pawłowi towarzyszyli wtedy Sylas, Tymoteusz i Łukasz, który w Dziejach Apostolskich opowiadał o tych wydarzeniach, w jakich uczestniczył. Praca misyjna świętego Pawła w Filipi przebiegała bardzo spokojnie i harmonijnie, ale zakończyła się zupełnie niespodziewanie i dramatycznie. Za uwolnienie pewnej niewolnicy od złego ducha jej właściciele oskarżyli Pawła przed przedstawicielami rzymskiej władzy. Ten duch, który był w tej dziewczynie obecny, sprawiał, że uważano ją za wróżkę. Jej właściciele organizowali z nią jakieś seanse i dzięki swym umiejętnościom przynosiła właścicielom znaczne dochody. Dziewczyna została uwolniona, a jej właściciele zostali pozbawieni dochodów. Oskarżenie było tak gwałtowne, a oskarżyciele mieli takie znaczenie, że urzędnicy rzymscy natychmiast pochwycili Pawła i Sylasa i poddali ich chłoście. Tak postępują czasem przedstawiciele władz okupacyjnych. Zanim zaczną się jakieś badania winy oskarżonego, poddają tego oskarżonego karze fizycznej. Po chłoście ledwie żywych misjonarzy wtrącono do więzienia. Ale Bóg upomniał się o sprawiedliwość dla swoich sług. W ciągu jednej nocy misjonarze z więźniów przemienili się w gości dozorcy więzienia, który nad ranem razem z całą swoją rodziną przyjął chrzest i został chrześcijaninem. Rano urzędnicy rzymscy polecili wypuścić więźniów na wolność i wyprawić z miasta, ale Paweł nie chciał odejść z pozorami, że popełnił jakieś przestępstwo. Zażąda nawet od urzędników rzymskich przeprosin, bo obaj z Sylasem byli obywatelami rzymskimi, których nie wolno było poddawać chłoście. Rzeczywiście otrzymali satysfakcję w postaci przeproszenia, ale poproszono ich jednak o opuszczenie miasta, na co dla zachowania spokoju społecznego zgodzili się. Zanim jednak opuścili miasto, wstąpili jeszcze do Lidii, u której mieszkali, pożegnali się z braćmi, to jest chrześcijanami, i poszli dalej. Pomimo tych przykrych przeżyć, Paweł zachował bardzo ciepłe uczucia dla mieszkańców Filipi. To była jedyna wspólnota, od której bez zażenowania przyjmował pomoc pieniężną. Wydaje się, że gdy Dzieje Apostolskie lub listy Pawła wspominają o jego podróży do Macedonii, oznacza to jego odwiedziny w Filipi właśnie. Święty Paweł pozostawił nam piękny list do Filipian, w którym otwiera swoje serce, ukazując przed adresatami całą głębię swoich mistycznych przeżyć, powiązanych z jego pracą misyjną. Niektórzy egzegeci w takim tekście tego listu, jaki przekazała nam tradycja, widzą aż 3, a niektórzy nawet 5 krótkich listów pisanych przez Pawła przy różnych okazjach do tej drogiej apostołowi wspólnoty. Dowodziłoby to, że rzeczywiście bardzo żywe były te kontakty Pawła ze wspólnotą chrześcijańską w Filipi. Zaraz na początku tego listu, który przekazała nam tradycja, apostoł podkreśla, że przez swoją pomoc materialną i modlitewną Filipianie mają udział w jego apostolskim dziele. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce, zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomocą dowodów. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa, a modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się jeszcze bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Odsyła do Filipii Epafrodyta, który przybył stamtąd po to, aby Pawłowi usługiwać, ale rozchorował się przy nim, o czym Filipianie się dowiedzieli i bardzo się tym zasmucili. Nie tylko informuje ich o jego powrocie do zdrowia, ale odsyła, aby sami się przekonali o jego zdrowiu. Przekazując w liście pozdrowienia, nie wspomina imienia Lidii, choć nie jest wykluczone, że kryje się ona pod symbolicznym imieniem Syzyga, którego apostoł pozdrawia. Syzygos to ktoś, kto wspólnie ciągnie ciężary. Lidia miała niewątpliwie żywy udział w działalności Pawła, mógł więc tak ją nazwać. Jest też zresztą prawdopodobne, że gdy wspólnota przesyłała mu pieniądze, to pochodziły one głównie od Lidii i dlatego apostoł nie mógł ich odmówić przyjęcia tej pomocy. Kończy swój list takim wspomnieniem. Bardzo się ucieszyłem w Panu, pisze pod koniec listu do Filipian, że tak rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego w sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości. Jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu, i Bóg mój według swojego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.